Cześć Rafał, co u Ciebie?
Cześć Michale, wszystko w porządku. Zapowiada się bardzo piękny weekend, urlop, 36 stopni na horyzoncie, na czarno.
Czemu na czarno?
Opalanie.
Aha, tak, tak, tak. Ciekawe, czy Grecji też tak dalej słońce świeci. Właśnie, bo chciałem Cię tutaj na łamach naszego wspaniałego podcastu przepytać o tym, jak Grecja Ci się podoba i jakie jest Twoje zdanie na temat tego, że ta Grecja z tej strefy euro, no chyba będzie wychodzić, albo co to się jest? 1 lipca, to wczoraj mieli coś spłacić, tam 1,5 miliarda, nie spłacili. Nam się przez cały weekend no, patrzyliśmy, kto to pomocną dłoń w kierunku Greków wyciągnie, ale wyszło na to, że nikt nie wyciągnął i już, tak? No, państwa zachodnie nie zgodziły się raczej na to, że oni teraz w referendum będą sobie głosować, czy chcą popływ zaciskania pasa, czy nie chcą zaciskania pasa. No to raczej to było marne szanse na to, żeby się ktokolwiek, jakieś kraje zachodnie zgodziły na taki scenariusz. I co, będzie ta Grecja wchodzić ze strefy euro, czy to jednak nie będzie?
A ja słyszałem opinię, która, że tak powiem, z kręgu politycznego jest najbardziej prawdopodobna, czyli wydłużenie tej kroplówki jeszcze na parę miesięcy, bo później jak, żeby zepchnąć to na kolejnych polityków, na kolejne władze i żeby to jak najbardziej w czasie odraczać, to myślę, że nie ma sensu, żebyśmy, czy ja, czy ty Michale, tutaj słuchaczom kolejne możliwe scenariusze, jak to uratować Grecję, produkować, bo to nie ma sensu.
Nie chcę
ratować
Grecji. Ja chciałbym, żebyśmy skoncentrowali się na tym, czy wyjście Grecji, jakby dwa tematy. Pierwsze, za sekundkę, jak będą mieli jakąś własną, nie wiem, nową drachmę czy coś tam, to wyjazdy do Grecji na wczasy za sekundkę zaczną być ultra tanie, bo to będzie bardzo słaba waluta, więc będzie się jechało, wiesz, mając w kieszeni kilkaset euro i będzie można tam wszystko za to kupić. To będzie fajne, no bo już nie będzie euro. Tak, to będzie tam w sposób naturalny ta waluta, bo to będzie słabiutka. A druga sprawa jest taka, czy ja tam brońcie, panie Boże, nie chcę rozpatrywać, czy Grekom dawać szansę, nie dawać, bo to faktycznie już tyle się tego w mediach przymiliło, tylko jaki to może mieć wpływ na naszą giełdę, mówiąc wprost. Czy coś to może mieć wpływ, czy nie? No bo w poniedziałek tak delikatnie topnęło, ale jak na skalę wydarzenia, to w ogóle jakiś niezauważalny temat był.
No właśnie, tu generalnie nikt nie jest w stanie odpowiedzieć z nawet bardzo znanych i czołowych ekonomistów, nawet Europy czy świata, tak? Co się może stać. I chyba właśnie przed tym znakiem zapytania, co się może stać, jest największy strach, bo tak naprawdę te scenariusze mogą być trzy. Skrajne, czyli albo będzie totalny Armagedon, czyli zaraz spekulanci zaatakują Portugalię, Wielka Brytania po paru miesiącach wyjdzie, zaraz może, nie wiem, Włosi czy Hiszpania będą chcieli powrotu do własnej waluty, więc za chwilę może być likwidacja strefy Schengen, więc może to się rozwalić. To jest jeden scenariusz. Drugi scenariusz to jest taki, że kompletnie nic się nie stanie, po prostu Grecy zostaną wyrzuceni ze strefy euro i następnie potencjalnie z Unii Europejskiej i to może być wręcz przeciwnie, że euro zacznie rosnąć na wartości, bo jest po prostu strefa euro bardziej zdrowsza.
Tak, pozbędą się, odetną chorą rękę, tak, i gangrena nie będzie ich dalej toczyć. To też tak może być.
No na przykład, tak? A ten trzeci to jest taki, że...
Że kroplówkę podłączą na kolejne pół roku.
Że kroplówkę podłączą, dalej będzie w cudzysłowie ten strach, który jest teraz, no co będzie za 2, 3, 4 miesiące. Oczywiście krótkoterminowo rynki na pewno złapą oddech i może tam troszeczkę wszystko pójść do góry, ale za chwilę znowu wróci strach. I to jest taka po prostu wielka niewiadoma obecnie.
Dobra, no to tyle. To ja bym się specjalnie tą Grecją nie przejmował. Tak, jeszcze też się w ogóle śmiałem wczoraj, bo widziałem, że Grecja Grecją, a Orlen, nie wiem czy widziałeś historyczne szczyty wczoraj. Wczoraj wybił. No tak, ale to chyba chyba ropa tam znowu coś potaniała, więc chyba marże wyższe.
Dokładnie coś tam, tak.
No ale niestety waluty podrożały, co powoduje, że my włącznie jako konsumenci na stacji benzynowej będziemy płacili drożej, jak znam życie. Wiem, że byłeś w poniedziałek na wynikach ABC Daty. Na wynikach czy na ogłoszeniu nowej strategii ABC Daty?
Na ogłoszeniu nowej strategii.
ABC Data to jest nasza fajna dywidendowa spółka, którą tam...
Tak, jedna z trzech z portfela dywidendowego, w tej części portfela dywidendowego w całym projekcie Portfel C. To jest nasz ostatni zakup przed przyznaniem praw do dywidendy. A to była stopa dywidendy, tam blisko 10%, więc najwyższa stopa z całego portfela. Co w strategii? No, strategia jest według mnie ambitna, ale ta ambitność przejawia się również w jakimś tam stopniu w możliwością do zrealizowania tej strategii, tak? Czyli osiągnięcie pozycji gracza numer jeden w naszej części Europy, to po pierwsze. Po drugie, to co prezes Weiss zaznacza, w wielu ostatnich kwartałach najniższy poziom zadłużenia spółki, a to przekłada się na duże zdolności potencjalnie zadłużenia się i dokonania akwizycji. I tutaj wydaje mi się, że to jest po prostu takie puszczenie oczka do inwestorów, bo oczywiście nikt z przedstawicieli spółki nie może powiedzieć wprost, tak, że zaraz dokonamy akwizycji i tak dalej, ale to tak da się to wyczytać, wydaje mi się, słuchając we wcześniejszych wywiadów, czy słuchając pani prezes ze wcześniejszych konferencji, że naprawdę coś już chyba jest blisko na rzeczy i takiego czegoś można się spodziewać. Wycena ABCDaty obecnie rynkowa, no jest taka, że były w dwóch ostatnich latach, to były dwie takie dywidendy duże po około tam 10%, tak? Po 36 groszy każda. No i to były takie dywidendy, które przekraczały 100% zysku netto za rok poprzedni, prawda? No i inwestorzy tak byli troszeczkę
rozpuszczeni.
Oni się zastanawiali, czy to nie są za duże dywidendy na możliwości spółki, tak? Że się cały zysk osiągnięty plus jeszcze tam z jakichś tam kapitałów rezerwowych z ubiegłych lat zysków jeszcze wypłaca tam, żeby taki boost zrobić w tej dywidendzie. No i faktycznie ten kurs przestał rosnąć, a dywidendy były odcinane, to kurs się korygował o te dwie dywidendy i tak spadał i spadał, tak? A tak naprawdę to mniej więcej, jeśli weźmiemy, uwzględnimy te dywidendy, no to on się tam mniej więcej konsoliduje na podobnych poziomach. A tu się okazuje, że w ostatnim wywiadzie dla PAP-u również prezes ABCDaty potwierdziła, że tam konsensus wynikowy na poziomie 75 milionów EBITDA konsensus PAP-u, no jest taki, że tak powiem, lightowy, do osiągnięcia, tak? One się bardzo bezpiecznie czuje.
Dobrze się czują, tak? Z tym,
tak,
z tym.
Do tego właśnie obniżenie tego zadłużenia, tak? Spłaty zadłużenia, lepszy cash flow prognozowany ze względu na wejście odwróconego VAT-u. No to są takie rzeczy, które mimo tego, że ta dywidenda bardzo wysoka jest wypłacana, to spółka nie ma problemu z generowaniem gotówki. A to jest właśnie fajne atrybuty takich spółek dywidendowych i również dlatego zapadła decyzja, żeby te akcje trafiły do naszego portfela.
Dobra, to właśnie. Drodzy słuchacze, rzućcie okiem na jakby zakładkę portfel C, bo ta ABCData tam jest, więc to jest rozłożone na części pierwsze, ta ABCData i w newsroomie też ta relacja o tej nowej strategii z twojej wizyty też była. Słuchaj. W zeszłym tygodniu, nie, dwa tygodnie temu, jak rozmawialiśmy, to było tak, w momencie, jak rozmawialiśmy, to było już przed walnym Bogdanki.
Tak.
Tak było. I wtedy rozmawialiśmy o tym, że rekomendacja zarządu Bogdanki była taka, żeby dywidendy nie wypłacać w tym roku. No bo wiadomo, tak, ciężka sytuacja górnictwa i tak dalej. Tak wiadomo, spadające ceny węgla. Pogadaliśmy i zanim ja się obrobiłem ze złożeniem podcastu, jak wypuszczałem w świat, to już było wtedy wiadomo, że walne się odbyło i że jednak fundusze wcisnęły gaz do deski i dywidenda będzie. Wbrew rekomendacji zarządu, to się bardzo rzadko zdarzają takie rzeczy, ale właśnie się zdarzyły.
No tak, no po prostu akcjonariusze, czyli nic innego jak OFE, tak przegłosowały dywidendę 3,50 na akcję, a pierwsza rekomendacja zarządu, która właśnie rekomendował zarząd dywidendę, była 3 zł na akcję, czyli jeszcze wyżej akcjonariusze przegłosowali, mimo tego, że w trakcie tamtych kilku miesięcy do nowej rekomendacji zarządu, bardzo mocno pogorszyła się sytuacja w cenach rynkowych węgla. No i tutaj jest ewidentny taki przykład, że jednak OFE mają to ciśnienie na wpływy. Nie, na wpływy gotówki, tak? No bo mają suwak. I teraz OFE muszą wypłacać, przelewać kasę do ZUS-u, więc skądś te środki, ten cash flow musi się napływać. Wcześniej tego nie było i mogli inwestować długoterminowo.
A, no tak, bo teraz generalnie jakby tego nie było, to mogliby, znaczy, to też jest nawet, wiem o co chodzi, muszą mieć pieniądze, żeby regularnie móc się rozliczać z ZUS.
Muszą mieć cash flow po prostu i teraz tutaj już jest bardziej egoistyczne myślenie OFE i dbające takie o swoje interesy, żebym ja miał środki na suwaki.
No, wiem, wszystko rozumiem, nie? Tylko pytanie jest takie, że wiesz, ta rekomendacja zarządu o zatrzymaniu zysku w spółce to się jednak z niczego nie wzięła.
No oczywiście, komentarze są, tylko komentarze analityków są jednoznaczne i to zresztą widać po bilansie, po sprawozdaniu finansowym Bogdanki, że Bogdanka będzie musiała zaciągnąć dług, żeby taką dywidendę wypłacić.
Dokładnie, no i, a to na samym końcu widać w kursie Bogdanki.
Ale bardzo podobna sytuacja była 1,5-2 lata temu z JTSW.
No, jeśli tak, możemy już zacząć przyjmować zakłady, kiedy JTSW będzie po jednej cyfrze. Ja na 12 zł dzisiaj jest, więc coś tam wzrosło, tak? Ale zasadniczo no, moglibyśmy już powoli przyjąć takie zakłady. No ale dobra, to zostawmy to biedne JTSW na chwilę w spokoju. Mega hit był na początku, na końcu zeszłego czy tygodnia, czyli wezwanie na bioton po 7 zł. To jest w ogóle, co to wezwanie? Coś Chińczycy, skąd, co to jest w ogóle? Skąd to się wzięło, tak? To jest jeszcze, wiesz, piątek po sesji, zdaje się, tak? Czy tam już na samo zakończenie nagle się okazuje, że wezwanie na bioton, a to dziwne, bo jest po 7 zł, tak?
Wezwanie jest po 7.
Kurs jest 6,36, to o co chodzi.
A w chwili wezwania było po 5,20.
Tak, no była luka następnego dnia, czy do roboczego, czyli w poniedziałek, to dwa dni temu. Dlaczego nie jest po 7? Czy tam było 6,80, 6,90?
Tu jest taka dość prosta matematyka, bo kurs rynkowy wówczas byłby po 7, czyli byłby wyrównany, no niecałe 7, tak? Byłby wyrównany w wezwaniu wówczas, kiedy wezwanie byłoby na 100% akcji, a to wezwanie jest tylko na 33%, więc jak ktoś zapisze się na wszystkie akcje, to będzie miał redukcję, więc ta cena jest automatycznie rynkowa uwzględnia. No bo jak kupisz po, nie wiem, no 5,50, tak, 100 akcji, a w wezwaniu wezmą ci 33 akcje, no to wiadomo, że automatycznie ta średnia arytmetyczna wszystkich akcji...
Gdzieś tam będzie obcięte. Dokładnie. Jasne, tak. Czyli gdyby było 100%, to byłoby tam, podejrzewam, 6,90.
No bo tak, no bo miałbyś wtedy gwarancję, że wszystkie akcje zostaną skupione, więc tylko ta różnica rynkowa wezwania byłby to tylko koszt pieniądza w czasie, tak.
A wiesz, co to za Chińczycy? Co to w ogóle za spółka? Bo to jakieś gigantyczne zaskoczenie było.
Tak, to w treści wezwania było dokładnie opisane te zależności, kto pośrednio, do kogo co należy, więc to w naszym newsroomie ja to wkleiłem i dokładnie tam jest opisane. No, chodzi mniej więcej o to, że człowiek z Hongkongu, tak, firma zarejestrowana w Hongkongu, inwestor stojący za tą firmą, ogłosił poprzez tam jakieś kolejne spółki córki to wezwanie i on między innymi tą insulinę na Chiny i na Azję właśnie chce rozkręcić i tam najprawdopodobniej widzi w tym biznes, w tym tą wartość dodaną.
No więc to powiem ci jeszcze jeden patent z fajnymi wezwaniami i tutaj z kluczkami prawnymi. Nie wiem, czy kojarzysz, od 2 dni jest wezwanie na Global City. Wiesz o tym?
Tak, kina.
Byłe Cinema City. Teraz to się nazywa Global City Holding. Wezwanie jest po 47, a kurs jest 44. No i pytanie dlaczego? Tak, był tak, trzymał się 47, trzymał, nagle pstryk i spadł w ciągu 2 sesji do 44. Patent jest taki, że gdyby to wezwanie ogłosił większościowy akcjonariusz, no to byłoby po 47, sprzedałby się normalnie akcje i koniec. A to jest spółka, to wezwanie nie ogłosił większościowy akcjonariusz, ogłosiła spółka i chce zrobić klasyczny buyback. A to jest spółka prawa holenderskiego, a tamten buyback jest traktowany jako dywidenda i będzie podatek od tego zapłacony. Coś około 5 zł. Tak. I spółki, może fundusze, jako inwestorzy instytucjonalni, to jest jakiś tam patent, nie wiem, prawny, że mogą sobie ten podatek odzyskać. A inwestorzy indywidualni nie, po prostu otrzymają te 47 minus te 5 zł podatku i de facto będą mieli około 41-42 zł. Nie pamiętam dokładnie, ile tego podatku tam jest. No i kurs jest 44.
No to interesujący mamy przypadek.
Tak, ale jest to interesujący przypadek, bo giełda papierów wartościowych tam bodajże pół roku temu wyraziła zgodę na wycofanie z obrotu akcji Global City pod warunkiem, że zostanie ogłoszone wezwanie przez większościowego akcjonariusza. A to nie jest wyzwanie ogłoszone przez większe czy wyobraźnie, że i nie wiadomo, co będzie. Wyzwanie trwa do 15 lipca, także, drodzy Państwo, to tam ma i chciałby odpowiadać na to wyzwanie po 47, to z czuciem, bo tam jest jakiś podatek i trzeba obserwować komunikaty giełdy, bo może być, no coś tutaj się może wydarzyć jeszcze w tej sprawie.
No i to kolejny przykład na to, że giełda jest tak interesującą rzeczą, że nie da się tutaj nudzić w ogóle.
Nie, to wiesz, zakopane gdzieś w przepisach, to wiesz, tak, tego nie interesujesz się, nie siedzisz, nie niszczysz stosów dokumentów, to nie ma szans się dowiedzieć. Dobra, Rafale, czy coś mamy jeszcze dzisiaj do naszych słuchaczy, bo wakacje są.
No, wakacje są pełną parą i tak naprawdę po tym zawirowaniu z Grecją i tąpnięciu bardzo mocno kursów w jeden dzień, no teraz, dzisiaj to tak na moim shortliście z papierami, no to większość spółek jest po plus 5%.
Na zielono.
Na zielono, dokładnie. Wczoraj akurat...
Moja shortlista chyba się różni od twojej shortlisty, bo na mojej jest trochę na czerwono, no ale
okay.
To tak było. Nie, to jest ważne pytanie, czy to jest, będziemy mieli mały krach i problemy z tą Grecją i w ogóle, czy to tak, wszyscy będą, no dobra, Grecy wynocha z Unii Europejskiej i to jest okazja inwestycyjna, no ale to wiadomo, to zawsze tak łatwo się mówi. To ja mam jeszcze jedno ogłoszenie. Robimy letnią szkołę giełdową.
O.
Wspólnie z giełdą. Taki cykl webinarów dla początkujących inwestorów. Dzisiaj się odbył pierwszy webinar. Dzisiaj, czyli dla słuchaczy informacji nagrywamy 1 lipca. Odbył się pierwszy. Jak przegapiliście, to nie szkodzi, bo jeszcze 13 będzie. To i co tydzień będzie webinar, czy to prowadzony przez nas, czy to prowadzony przez zaproszonych specjalistów z domów maklerskich. Letnia szkoła giełdowa w ramach takiego, mam taki program, uruchamiamy, zostań inwestorem, że już będzie może przez wakacje, jak ktoś sobie prześledzi ten kurs, to będzie mógł spokojnie już, nie wiem, jakieś tam wiedzy ogólne o inwestowaniu na giełdzie nabrać. Serdecznie zapraszam. Trzeba poszukiwać tej letniej szkoły giełdowej u nas na stronie.
Ale powiem ci, Michale, że widzę tak od siebie pewną lukę, bo tych różnych sposobów, metod, kursów, webinariów dla początkujących jest mnóstwo. Ale ja na przykład na Wall Streetie spotkałem się z pytaniami, no a gdzie, jak już na tej giełdzie inwestuję 3-5 lat, to chciałbym coś bardziej zaawansowanego, gdzie ja tego mogę się nauczyć, tak? Czy my jako stowarzyszenie coś takiego robimy?
No mamy wszystkie nasze szkolenia online do tej pory, tak?
To wszystko. No tak, to nasze... ale to spadają hasło, że to jest za proste, ja to wszystko umiem, ja to chcę w ogóle teraz coś bardziej zaawansowanego się nauczyć.
To trzeba się wybierać na takie konferencje jak profesjonalny inwestor. I
tak dokładnie też odpowiada.
Tak, to trzeba tak robić. No niestety, no to mamy taki problem, że jednak tych inwestorów, to co mówisz, takich wyspecjalizowanych jest bardzo mało. Jest bardzo mało i to oni muszą już sami mieć mniej więcej wiedzę, co można szukać, ale u nas na stronie przynajmniej cały cykl ATS, tak, czyli atrakcyjne spółki, no je to już jest dla takich minimalnie bardziej zaawansowanych inwestorów, tak? Tam jak ktoś nic nie wie, chciałby się podstaw nauczyć, to będzie siedział jak na tureckim kazaniu. Tam trzeba troszeczkę więcej wiedzieć, no i to jest dla takich trochę bardziej zaawansowanych, a dla tych jak mniej zaawansowanych, to letnia szkoła giełdowa jest dobrą metodą na rozpoczęcie przygody z inwestowaniem na giełdzie. Dobra, co ja tak patrzę, indeksy dzisiaj plus 0,5%. Dobry dzień dzisiaj mamy.
Nie jest źle, ale tutaj to tak doleję trochę oliwy do ognia albo czego innego. To powiem, że zwracam uwagę, bo inwestuję sam na Forexie od wielu lat i tak patrzę ostatnio na złotówkę, no to euro-złoty bardzo negatywnie już tak naprawdę od momentu wyborów prezydenckich no w tą negatywną stronę i tu już taki trend się umacnia, 4,20 puka. No i tutaj dość niedobrze to wygląda. To się przekłada, oczywiście ta euro-PLN jest taką parą, mówmy się, podstawową. To się przekłada na franka, na dolara w relacji do złotówki. No i tutaj powoli trzeba brać pod uwagę to, że te kursy walutowe będą wpływały na wyniki spółek i tutaj...
Importerów.
importerów, eksporterów, ale nie tylko. Ja tutaj nie wiem,
ale
czy
nie,
mogę...
No, jak będą wpływać, w domyśle będą wpływać negatywnie, no to będą wpływać negatywnie na importerów.
Ale ja tutaj tak? akurat mam myśl...
No to będą drogie towary, drogie paliwa i tak dalej.
Mam tutaj na myśl artykuł, który, Michale, pewnie niedługo opublikujesz w nowym akcjonariuszu, dotyczący segmentu odzieżowego, tak?
Tak.
Tam
tak,
jako właśnie bardzo... jeden z dużych takich czynników, który wpływa mocno na wyniki finansowe, to są czynsze w galeriach handlowych za lokale. Czynsze, które w dużej większości są właśnie wyrażane w euro, a teraz skok z 4,05 na 4,20 potencjalnie w perspektywie wyborów kolejnych parlamentarnych, no ja tutaj niestety daję duże szanse, że ten trend się utrzyma, no to mogą być poważne konsekwencje tego.
Dobra, to wiesz co, to odeślijmy do tego artykułu. To jest, będzie artykuł w akcjonariuszu, który się kleci. To miejmy nadzieję, że w ciągu 2 tygodni uda się go już upichcić. I pokażę na rynek. Tym, Rafał, miałeś artykuł, na co zwracać uwagę w branży odzieżowej. Bo to jest tak, że analiza fundamentalna, analizie fundamentalnej nierówna. Trochę inaczej patrzymy na banki, trochę inaczej na spółki dystrybucyjne, trochę inaczej na odzieżówkę, trochę inaczej na nie wiem co, tak? Na spółki paliwowe. I tam mamy bardzo piękny artykuł edukacyjny, napisałeś. Na co zwracać uwagę przy spółkach odzieżowych? A propos spółek odzieżowych, to Monari wygrało głosowanie w portfelu i kupujemy.
Tak, już jest w portfelu zakupione, 13,60 cena nabycia, w tym momencie jest 13,88% do przodu ponad.
Dobra. Okej, to tym optymistycznym, zarobiliśmy 1%, tym optymistycznym akcentem kończymy na dzisiaj. Nazywam się Michał Masłowski.
I Jerzyński Rafał, pozdrawiam serdecznie.
To był podcast Echa Rynku, do usłyszenia za tydzień.